Tytuł widzicie na ekranie, u was się wyświetla cały, u mnie nie. Zgromadźcie mi wiernych moich, będę sądził mój lud. No, brzmi tak, prawda? Gdybyś dostał dzisiaj takiego SMS-a, jakbyś się poczuł? Że o 10:00 to będzie nabożeństwo o takim charakterze. To myślę, że to by było bardzo ciekawe. Pewnie gdybyśmy przychodzili, byśmy najpierw zajrzeli przez okno. Co tam się dzieje? Co to za nabożeństwo jakieś takie dziwne? Ale co to słowa, które pochodzą właśnie z psalmu 50. Zanim przejdziemy do rozważania psalmu 50, chciałbym powiedzieć, że teraz jest bardzo ciekawy czas w Izraelu. Nie wiem, czy wiecie, że jest to teraz czas pokuty. Tak pomyślałem sobie, że my naprawdę, wiecie, warto jest sięgać do świąt żydowskich. Czemu? Ponieważ one nie mają takiego, wiecie, komercyjnego charakteru. Tak jak się stało często ze świętami naszymi. My dbamy o to, żeby one nie miały komercyjnego charakteru. Ale ta idea tych świąt, chciałem wam dzisiaj ją przybliżyć, ponieważ myślę, że każdy wierzący i każdy zbór powinien mieć przynajmniej raz w roku taki czas pokuty. Szczerej pokuty, takiego badania, wiecie, swojego wnętrza, swojego serca, swojego życia. I nie tylko, wiecie, to też jest cenny czas, bo on jest drogi, kiedy mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i wtedy też badamy swoje serce, oceniamy. Zanim przyjdziemy, robimy to. Ten czas pokuty obecny trwa 10 dni w Izraelu, kiedy ludzie badają swoje serca, przyglądają się swojemu postępowaniu, rozpoznają grzech, a potem też dążą do pojednania, pojednania z Bogiem i z innymi. A więc niedawno obchodzono Nowy Rok, Rosh Hashana, też zwane Świętem Trąbek, w przeciwieństwie do kultury Zachodu. A u nich to nie jest święto radosne. Wiecie, to nie jest tak, że strzelają szampany, wystrzeliwują papierowe sprężynki. To jest czas, kiedy rozbrzmiewa trąba, róg. 100 razy tego dnia rozbrzmiewa. To jest mocno refleksyjne święto. Przypomina, że Bóg stworzył świat i dlatego również będzie sądził ten świat. Bóg ma prawo sądzić świat, ponieważ ten świat stworzył. Bóg jest sędzią. On jest Zbawicielem, ale jest również sędzią. Święto trwa 2 dni i rozpoczyna okres pokuty. A więc jest to dzień dęcia w szofar, ponieważ w dniu sądu ma rozbrzmiewać dźwięk trąby, rogu baraniego. I pierwszego dnia po południu nad lokalnymi wodnymi ciekami Żydzi stają i robią tak coś niesamowitego. Wyciągają, wiecie, rzeczy ze swoich kieszeni, śmieci i wyrzucają je do wody. I to jest takie symboliczne z ich strony gest: ja wyrzekam się tego, co złe w moim życiu. Ja nie chcę, by cokolwiek z tych rzeczy po prostu towarzyszyło mi dalej. Ja muszę zrobić porządek, a więc wsadzają głęboko ręce w kieszeni i te wszystkie, wiecie, śmieci po prostu rzucają do rzeki. Ponieważ prorok Micheasz w 7 rozdziale od wersetu 18 napisał: któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości, wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi, łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Jedna rzecz, że Bóg chce to zrobić, ale druga rzecz jest nasza postawa wobec naszych własnych grzechów. Prawda? Żydzi wierzą, i to jest zgodne z ich tradycją, iż w tym dniu otwiera się w niebie 3 księgi. Pierwszą księgę z imionami sprawiedliwych, jest to księga życia. Drugą księgę z imieniami ludzi bezbożnych. Jest to księga śmierci. I w końcu trzecia księga to jest księga osób niezdecydowanych, jakby stojących pośrodku jeszcze nie, którzy się nie opowiedzieli tak naprawdę kim są. Z tego też powodu w to święto składają sobie życzenie, obyśmy byli zapisani w Księdze Życia i opieczętowani na dobry rok. Zaś pomiędzy Nowym Rokiem a Dniem Pojednania, który ma miejsce 10 dni później, składają sobie życzenie, obyś był ostatecznie opieczętowany w Księdze Życia na dobre. Na dobre. I rzeczywiście 10 dni po Nowym Roku oni obchodzą Dzień Pojednania, Jom Kippur. Święto to kończy okres 10 dni pokuty. I ten rdzeń, samogłosek KPR, właśnie on oznacza zakrywać, zmazywać, ścierać. A więc coś tego dnia się dzieje. Bóg zakrywa, zmazuje, ściera. Albo ściera grzechy, albo ściera imię, wymazując je z Księgi Sprawiedliwych, z Księgi Życia. Pierwszego dnia, zgodnie z tradycją, otwierane są trzy księgi, a w Dzień Pojednania zapada werdykt i księgi zostają zamknięte. I to mnie bardzo porusza, ponieważ to pokazuje, że cały naród jest wezwany, aby, wiecie, pokutować. I nie ma na to miesiąca, dwóch, roku, jest 10 dni. Czemu? Ponieważ 10 dnia zapada werdykt i księgi zostają zamknięte. A jaki byłby werdykt Boży, gdybyś dzisiaj został wezwany na sąd? Jaki byłby werdykt, kiedy za 3 dni księgi zostaną zamknięte? Oczywiście mówimy w zgodzie z tradycją. I dlatego ten Psalm 50, on mnie porusza, chciałem się nim dzielić już 2 tygodnie temu, ale nie było już czasu, żeby nim się dzielić. Więc po prostu przesunąłem go na tą niedzielę. I chciałbym, żebyśmy najpierw przeczytali pierwszych 5 wersetów z tego psalmu. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Psalmista opisuje dzień Teofanii, czyli dzień, kiedy Bóg z nieba w swojej chwale wstępuje na Syjon, do świątyni, w bardzo konkretnym celu. Wezwanie rozesłano po całej ziemi, od wschodu słońca aż po zachód, a więc dotarło do wszystkich. Nie wzywa ono wszystkich ludzi. Wezwanie dotyczy ludu Bożego. Czyli tych, którzy zawarli z Bogiem przymierze przez właściwą ofiarę. I wówczas to zobowiązali się, ślubowali iż wypełnią to przymierze. Bóg zobowiązał się ze swojej strony, że to uczyni, ale też druga strona, ci, którzy byli tym przymierzem objęci, zobowiązują się, że dopełnią również tego przymierza ze swojej strony. Jaka jest atmosfera, która otacza i towarzyszy Bogu, który występuje, aby sądzić swój lud? Chociaż sam widok jest taki budzący grozę, ale właśnie za pomocą tej ilustracji opisywano, że Bóg wstępuje, Bóg zawsze wstępował otoczony, wiecie, burzą. I to mówiło o tym, że On jest niezawisłym sędzią, On jest święty, On przychodzi po to, aby sprawiedliwie sądzić swój lud. Ale reszta opisu tego psalmu jest taka miła. To jest inny sąd niż, wiecie, sąd, który często jest opisany określeniem Dzień Pański, bo tam nie ma nic miłego. Tam wszystko jest straszne, tak jak pisze prorok, że nawet bohater tego dnia będzie krzyczał ze strachu. Ale nie tak jest tutaj w tym psalmie, bo jest to sąd nad ludem Bożym, nad narodem, który jest objęty przymierzem. Określenie Syjonu pełnego piękności, zajaśniał Bóg, sugeruje, że Bóg się rzeczywiście, że Jego obecność się zamanifestowała i oni wiedzą, że On jest. I wiedzą właśnie w jakim celu. Wiedzą w jakim celu. Jest to moment sądu, lecz nie takiego, w wyniku którego człowiek zostaje stracony. Następuje potępienie, lecz sądu, którego celem jest napomnienie i wezwanie: opamiętaj się, zawróć, przyjdź do mnie, wspomnij przymierze, które zawarłeś ze mną, wspomnij swoje ślubowanie, bądź gotowy je wypełnić. Bądź gotowy je wypełnić. Ale jest to również sąd, w wyniku którego zapadnie sprawiedliwy wyrok w sprawie uciskanych. Bóg przychodzi, aby wstawić się za uciskanymi ze swojego ludu. Tymi, którzy doświadczają krzywdy ze strony innych z Bożego ludu, ale też ze strony obcych. Jest to uroczysty moment, gdyż Bóg na świadków sądu wzywa co? Niebo i ziemię. Jest to sąd przed niebem i przed ziemią. Bóg wzywa, aby mogli świadczyć, że był to sprawiedliwy sąd, będzie to sprawiedliwy sąd. Bóg przychodzi jako sędzia sprawiedliwy, wierny i miłosierny. A całe niebo zwiastuje, opowiada, zapewnia, sędzia jest sprawiedliwy i sąd będzie sprawiedliwy. Wersety od 6 do 15. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił. To już nie jest wtedy czas, abyśmy my mówili, aby człowiek mówił. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił. Izraelu, zwróćcie uwagę, będę cię przestrzegał. To jest tego typu sąd. Nie na śmierć, ale by napominać, przestrzegać, zachęcić, pokazać błąd i zachęcić do poprawy. Bogiem, Bogiem Twoim jestem, dlatego mam prawo tak czynić. Czasami, wiecie, człowiek jest taki niepocieszony, że czuje sumienie obciążone i mówi, o co Bogu chodzi? Boże, zapomnij, daj mi spokój, ale Bóg przypomina, Bogiem Twoim jestem. Pamiętasz? Stworzyłem ten świat, jestem Twoim też stworzycielem. Dlatego ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozłów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Najpierw Bóg odnosi się do tych, którzy są wierni przymierzu. I poddaje próbie wartość ich pobożności, waży ją. Jaka ona jest gatunkowo? Jaka ona jest gatunkowo? I mówi do nich: Izraelu, będę Cię przestrzegał. Bóg nie ma zastrzeżeń do zewnętrznej formy. Mówi: Wasze ofiary są stale przede mną. Czyli mówi: cały system działa. Ofiara poranna jest składana, ofiara wieczorna jest składana, ofiara świąteczna jest składana, lewici pięknie grają, ludzie się właściwie zachowują. Nie mam zastrzeżeń, mówi Bóg, co do tego. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Jednak Bóg patrzy daleko głębiej, poza tę zewnętrzną formę. Bóg patrzy na życie ludzi, którzy składają ofiary. Zagląda w ich serca. Słyszy ich myśli. Wie, gdzie są w tym momencie swoim sercem, swoimi myślami. Czy są przy tej ofierze? Czy ona jest rzeczywiście wyrazem tego, co przeżywają? Czy są nieobecni? Czy to jest po prostu, wiecie, rytuał rozłączony z osobistym zaangażowaniem tego, kto go czyni? Próbie poddane jest ludzkie serce podczas składania dwóch ofiar, dwóch rodzajów ofiar. Jednej całopalnej i drugiej biesiadnej. Dwie ofiary. A czym była ofiara całopalna? Ofiara całopalenia. Otóż naród składał taką ofiarę każdego dnia rano i wieczorem oraz wybrane święta. Przez składanie tej ofiary lud Boży co wyrażał? Jedynie Bóg jest prawdziwym Bogiem i obok Niego nie ma innego. Jedynie Jemu należy się chwała, cześć i wierność. Ona była wyrazem podziękowania za otrzymane błogosławieństwa wynikające z przymierza oraz była przebłaganiem za grzech. Ofiara całopalna cała należała do Boga, dlatego była cała spalana. W jaki sposób składano ofiarę całopalną? Wybierano roczne jagnię bez skazy. Następnie kapłan kładł rękę na jego głowie, co w symboliczny sposób ukazywało przejście grzechów narodu lub jednostki na to zwierzę. Następnie było ono zabijane, składane w ofierze, a krwią smarowano róg ołtarza, a zwierzę było całe palone na ołtarzu. I Bóg stwierdza: ofiara całopalna jest przede mną stale, a mimo to nie jestem wcale na pierwszym miejscu w waszym życiu. Mimo to wcale nie jestem waszym Panem. Składacie kolejne jagnie, a mimo to nie jesteście mi wdzięczni. Wcale nie jestem na miejscu, na którym być powinienem w waszym życiu. Naród lekko podchodzi do swoich grzechów, do ich wyznawania, do tego, co miłe Bogu. Jego więź z Bogiem jest rozluźniona, a może właściwie jest tylko fikcją. Celem ofiary całopalnej było uwielbienie Boga i uznanie Go za Pana i Władcę świata. A teraz druga ofiara, o której tu jest mowa, to ofiara biesiadna. A jej celem było zacieśnienie więzi między członkami rodziny, rodu czy narodu po prostu. Ale podziękowanie również Bogu za otrzymane błogosławieństwa, bo kiedy Żyd znajdował się w trudnej sytuacji, składał Bogu ślub: Boże, jeżeli odpowiesz tylko pozytywnie, to ja obiecuję, że złożę Ci ofiarę biesiadną, aby Ci za to podziękować. I Bóg mówi: ile razy odpowiedziałem na wasze modlitwy, a wyście nie dotrzymali ślubu i nie podziękowaliście mi, składając ofiarę, którą się zobowiązaliście złożyć. I Bóg mówi: ja jestem wierny. Ja troszczę się o was. Ja trzymam wasz kraj w swoim ręku. Ja spuszczam deszcz we właściwej porze. Ja troszczę się o to, by to wszystko działało jak trzeba. Ale czy wy rzeczywiście to dostrzegacie? Ofiara rano, ofiara wieczorem, ofiara w święto, wspaniali muzycy, cała oprawa. Ale one nie były wyrazem owego pierwszego miejsca Boga w życiu narodu i owej wdzięczności, owej szczerej pokuty za własne grzechy. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowo moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz, mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię, stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. W drugiej kolejności Bóg zwraca się do tych spośród swego ludu, którzy po prostu są bezbożni. Bezbożni nie znaczy niewierzący w Boga, tylko bezbożni, którzy wiedzą, że Bóg jest, mają całe poznanie, ale żyją na co dzień bez Boga i oni są źli moralnie, winni, nikczemni, postępują źle. Czy to możliwe, żeby tacy ludzie byli pośród Bożego ludu? To jest możliwe i tak jest. Że jedni dotrzymują przymierza, uświęcają się i żyją pobożnym życiem, a drudzy po prostu żyją sobie bardzo lekko, uważając, że nie ma znaczenia jak żyję, po prostu jestem objęty przymierzem, będę ocalony. Owi bezbożni są częścią Bożego narodu, którzy z zewnątrz wyglądają bardzo pobożnie. Oni wyliczają ustawy Boże, znają zakon. Oni mówią o przymierzu, przymierze jest przedmiotem ich rozmów, ale życie jest całkowitym zaprzeczeniem i są antyświadectwem. Ludzie ci nienawidzą karności. Kiedy Bóg do nich przemawia, wzdrygają się i mówią: czemu jestem napominany? Tak jakby Bóg mówi: przyjmiesz w ogóle moją poradę? Przyjmiesz moje napomnienie? I mówi, że ci ludzie odrzucają. Nienawidzisz karności, lekceważysz słowo moje. I mówi tak: gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim. Bratasz się z nim, czyli akceptujesz to, co robi. Cieszysz się być może z korzyści, spoglądasz łaskawie, przymykasz oko, zamiast co? Zamiast tego człowieka ze swojego ludu powiedzieć: opamiętaj się, co robisz. Dalej, cudzołożnika usprawiedliwiasz, traktujesz gładkimi słowami, zamiast napomnieć i wezwać do pokuty. Pozwalasz sobie na oczernianie swojego bliźniego. Tam jest nawet powiedziane: oczerniasz swojego brata. ustom swoim pozwalasz mówić źle, czyli dosłownie rzucasz daleko, pozwalasz długo rosnąć, poluzowujesz, strzelasz, siejesz, rozprzestrzeniasz. A język twój knuje intrygę, knuje zdradę, pełen jest zła, skupienia na nieszczęściu, takie negatywne, wciąż negatywne mówienie na innych, na innych. Ta postawa jest skonfrontowana z Bogiem, który milczy ze smutkiem. To jest taka nawet praktyczna rada, kiedy ktoś tak do ciebie mówi. Prosta rzecz, możesz nic nie mówić, to już jest dobrze. Zamiast dołączać się do tego chóru. Ale tak naprawdę człowiek Boży powinien w miłości powiedzieć: opamiętaj się, człowieku, co robisz? I Bóg kieruje do tych ludzi ostrzeżenie. Karcę cię, stawiam przed oczy twoje, zrozum to dostrzesz, abym cię nie rozdarł i aby nie było ratunku. Co, wiecie, jaki obraz straszny. Kiedy wśród Bożego ludu dzieją się takie rzeczy i Bóg przychodzi, Bóg mówi: opamiętaj się, bo cię rozerwę. Rozerwę cię. Bóg tak bardzo tego nienawidzi. Brzydzi się tym. I nie chce, aby w ten sposób lud Boży był infekowany. Bracie, siostro, jak wypadlibyśmy, gdyby Bóg wezwał nas na sąd dzisiaj? W której grupie ludu Bożego znajdujesz się dzisiaj? Znajduję się dzisiaj. Czy dam się pouczyć Bogu? Czy dasz się pouczyć Bogu? Czy dajesz się pouczać Bogu? Czy pozwolisz, by Duch Święty prześwietlał twoje serce, myśli, postępowanie? Czy jesteś gotowy i masz pragnienie zmienić się, pragnienie głębokiej relacji z Bogiem i z ludem Bożym, z Kościołem, bo mamy dwie ofiary. Jedna jest całopalna ze względu na Boga, ale druga jest również biesiadna, ta, która również chodziło o relacje, więzi Bożego ludu. Często właśnie zniszczone z powodu tego typu zachowań. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Posłuchajcie, posłuchajmy. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Chciałbym parę myśli takich, które dałyby nam jakieś zastosowanie z tego dzisiejszego rozważania. Bóg nie tylko jest Zbawicielem. Jezus nie tylko jest Zbawicielem. Myślę, że On w pierwszym rzędzie jest Zbawicielem i to Go naprawdę porusza i cieszy. Ale On również jest sędzią. Sędzią swojego ludu. On ma prawo nas sądzić. On ma prawo ciebie sądzić, jeżeli zawarłeś z Nim przymierze. Ma prawo. I przez to dzisiejsze słowo On przyzywa nas. Ale jest to sąd nie na śmierć. Tylko sąd, który wzywa nas, skoro jesteście objęci przymierzem, które jest tak cenne, wyjątkowe, pełne, ostateczne, to Ty, którym potrzebujesz, opamiętaj się. Opamiętaj się. Albo Bóg, który sądzi swój lud, jest sędzią sprawiedliwym, wiernym i miłosiernym. A Bóg jako sędzia przynosi ulgę uciśnionym swojego ludu. I może jesteś w takiej sytuacji właśnie, że czujesz się pokrzywdzony. nie tylko się czujesz, ale taki jesteś, bo czasami czujemy się pokrzywdzeni, ale faktycznie pokrzywdzeni nie jesteśmy, ale chodzi o sytuację, kiedy jesteś pokrzywdzony. Zanoś to Bogu. Biblia mówi, nie przeklinaj, ale oddaj sprawę Panu, który sądzi sprawiedliwie. Z naszych ust, wiecie, nie powinno wypływać przekleństwo, złorzeczenie dla brata, dla siostry, dla innego człowieka. No jesteśmy źródłem słodkim, dobrej wody, nie gorzkiej, zatrutej. Ale jeżeli jesteś ciemiężony, jeżeli tak się czujesz i takie są fakty, to wołaj do Pana, bo On jest sędzią, który wstawia się za uciśnionymi. I w tym psalmie, kiedy sędzia ogłasza wyrok, to oznacza, że daje również, ten wyrok przynosi odmianę. Wraz z wyrokiem przychodzi postanowienie, które jest konkretnym Bożym działaniem w tej sprawie. Kolejna rzecz. Ale my jesteśmy w nowym przymierzu. Jesteśmy w przymierzu przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy pojednani z Bogiem. Nastał trwały pokój między nami i Nim dzięki krwi Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w Rzymian w 5 rozdziale, wersety 1-2. Biblia mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Rzymian 8-1. Ale czy my jesteśmy w tym Chrystusie? Bo kiedy naprawdę jesteś związany z Bogiem przymierzem i jesteś w Chrystusie, Bóg jako sędzia, Jezus jako sędzia przychodzi i napomina, zachęca, pociąga, powtarza i mówi, abyśmy opamiętali się i zatrzymali. Czy wiesz, że kiedy naprawdę należysz do Jezusa, jesteś w przymierzu z Nim, nie będziesz sądzony odnośnie tego, czy będziesz zbawiony, czy nie? Biblia mówi, że kiedy uwierzyliśmy, już zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. Już otrzymaliśmy życie wieczne. Ale to nie jest powód, by sobie poluzować. To jest powód do bezgranicznej wdzięczności. Aby Bogu ofiarować każdego dnia, w cudzysłowie, z tą poranną ofiarą swoje życie. I żeby to było autentyczne. Boże, ja składam przed Tobą swoje życie. Ja ufam Ci. Ty jesteś mój Pan, Zbawiciel. Weź mnie, mój dom, to kim jestem. Weź, wpleć to w Królestwo Boże. Chcę tego, Panie. Pragnę. I żyć dla Ciebie. Z Twoją pomocą pomóż mi. Uzdalniaj mnie. Głupotą jest również wmawianie sobie, będę zbawiony, kiedy prowadzisz życie grzeszne będące zaprzeczeniem tego, co ślubowałeś. I w ten sposób uspokajasz siebie, a może w ogóle nie narodziłeś się na nowo, bo kiedy w człowieku jest Duch Święty, to jest ta tęsknota, to pragnienie, by żyć po Bożemu. Tak, zdarzają nam się upadki. I właśnie wtedy Jezus przychodzi i mówi, opamiętaj się, bo to nie jest tak, wiecie, że ludzie wierzący nie upadają w grzech i w straszny grzech. Upadamy, niestety tak jest. Ale kiedy upadamy, Jezus mówi, powstań, nie kalaj się dalej, wyznaj ten grzech, wróć do mnie i trwaj w społeczności ze mną, bo z dala ode mnie diabeł cię rozszarpie. Może trzeba po prostu się naprawdę nawrócić i narodzić na nowo. Za was wmawiać sobie, jestem dzieckiem Bożym, a moje życie jest zaprzeczeniem tego. Albo opamiętać się i wrócić do Boga. Jaka jest nasza więź z Bogiem? I czy naprawdę dostrzegam i jestem wdzięczny za Jego błogosławieństwo? I każda moja modlitwa to dziękczynienie. Ofiaruj Panu dziękczynienie. Ofiaruj Panu dziękczynienie. Spełnij Bogu śluby swoje, Dobrze jest zapisywać, wiecie, modlitwy, o co my prosimy Boga. Bo fatalnie, kiedy On odpowiada, a my nawet za to nie podziękujemy. A kiedy On odpowiada, to my powinniśmy przyjść i powiedzieć: Panie, ja Ci dziękuję. Jesteś niesamowity, jesteś wierny. Działasz w moim życiu. Tak wspaniale odpowiadasz. Panie, niech moja modlitwa będzie taką miłą wonią podziękowania Tobie. A jaka jest moja obecna więź z bliskimi i ze zborem? W Hebrajczyków 12:14 Bóg wzywa nas, byśmy dążyli do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Kościoły mogą mieć świetnie zorganizowane służby. Pięknie zapełniony kalendarz. Piękne nabożeństwa. A za tym może być pustka. Puste serca. Wszystko może działać bez zarzutu. I chociaż to również jest ważne, ponieważ Biblia nas wzywa, byśmy ofiarowali Bogu to, co najlepsze, to jednak Bóg patrzy głębiej, Bóg patrzy na serce i patrzy, czy to, co się dzieje, jest wyrazem tego. Czy Jezus rzeczywiście jest Twoim Panem? Tak rzeczywiście. Czyli czy jest na pierwszym miejscu? Czy od Niego zależysz? I sam dążysz do tego, by tak było? Czy to nie jest dobry czas, żeby badać swoje serce? Żeby prześwietlać swoje życie? Żeby widząc grzech, przyjść do Pana, szczerze pokutować. W środę rozważaliśmy Psalm 51. Dawid mówi: o, gdybym teraz złożył Ci ofiarę, nie chciałbyś jej przyjąć. Czemu? Bo jeszcze nie ma we mnie takiego prawdziwego opamiętania. Chcę najpierw mieć ducha skruszonego. Chcę najpierw naprawdę żałować. Chcę najpierw naprawdę wyznać swój grzech. Chcę najpierw całym sobą przylgnąć do Ciebie. Czy to nie jest dobry czas? Może warto jest dołączyć się do ludu Bożego w tym czasie pokuty i badać swoje serce i świadomie, wiecie, sięgnąć do kieszeni i opróżnić je ze wszystkich śmieci, mówiąc: Boże, ja tego wszystkiego się wyrzekam. Nie chcę już tego nosić dłużej. Zgromadźcie mi wiernych moich, będę sądził mój lud. To tytuł dzisiejszego rozważania. Zapraszam do modlitwy, pomódlmy się.